między biegunami.
Program Między Biegunami w Radiu Kraków. Kuba Niziński.
Bartek Piziak.
I dzisiaj troszeczkę wracamy znowu do gościa festiwalu 50N, Małopolskiego Festiwalu Podróżniczego. A to dlatego, że Piotr Strzeżysz, który z nami dzisiaj jest po łączach internetowych, był w Wieliczce podczas tego festiwalu. Zresztą państwo zaglądając na Facebooka 50N, tam można znaleźć rozmowę króciutką z Piotrem. Można także zobaczyć filmik podsumowujący trzecią edycję festiwalu.
Natomiast spotkanie z Piotrem podczas festiwalu miało troszeczkę taki charakter przedpremierowy, związany z najnowszą książką Piotra pod tytułem Niespełnienia. I o tej książce dzisiaj w programie będziemy z naszym gościem rozmawiać.
Właściwie to była już taka przedpremierowe spotkanie, bo książka pokazała się publicznie nieco później, ale już na festiwalu można ją było zobaczyć.
Tak, już były tak wydrukowane, świeżutkie, proste z drukarni egzemplarze najnowszej książki Piotra Strzeżysza, którego serdecznie witamy. Cześć, Piotr.
Cześć, dzień dobry, witam wszystkich. Strąbek nie spod Wieliczki, a Strąbek spod Garwolina, dawne siedleckie województwo.
Dzisiaj mazowieckie.
Piotrze, czym jest książka Niespełnienia? Bo to jest inna. To znaczy, to jest jakby ciąg dalszy tego, co już zrobiłeś ostatnio, ale ty jesteś znany z podróży, tak? W tym środowisku podróżników, słuchaczy między biegunami. A to jest taka pozycja sentymentalna.
Tak, weszła książka smutna. Chyba nie ma w niej nic wesołego. To jest, nie wiem, czy dobre, czy niedobre, no taka wyszła. No jakby książka w założeniu miała być o mojej mamie, ale chyba wyszła bardziej o mnie. Chyba nie potrafię inaczej, jak mówić tylko o sobie. Bo wiem, 2 lata temu zmarła moja mama i jakby od tego wyszedłem. Także książka zaczyna się chyba trochę nawet, jak myślę, że nie zdradzam treści, bo ta śmierć wybrzmiewa już na drugiej stronie. Także tam za wiele tutaj nie zdradziłem. No i jakby tą kanwą, tą linią narracyjną jest w zasadzie kilka dni od dnia, kiedy opisuję, że oboje w zasadzie zachorowaliśmy, to znaczy mama pierwsza, potem ja od niej złapałem COVID i dosłownie no kilka dni, tam chyba 8 dni dokładnie i jakby poprzez kilka zdarzeń związanych z tym, z tym czasem, kiedy mama została zebrana do szpitala, ja do niej kilka razy dzwonię, buduję narrację poprzez wspomnienia, głównie z dzieciństwa, ale nie tylko. To znaczy wracam wspomnieniami do dzieciństwa, do moich wczesnych etapów edukacji, wczesnoszkolnej, szkolnej, uniwersyteckiej i kończę ostatni rozdział. Jest taki bardzo krótki rozdział, krótka część związana z moim pobytem na Islandii. No i to w zasadzie trochę zdradziłem może, o czym jest książka, za bardzo, a może nie.
Piotr, ale Kuba tak z grubej rury zaczął od niespełnienia, od twojej ostatniej książki, bo ja tak jak zerkam na te książki wszystkie, których jesteś autorem, to widzę taką ewolucję, przemianę, nie wiem, ciebie jako autora, bo wiemy, że od lat, sam mówisz, że odkąd sięgasz pamięcią, zawsze jeździłeś na rowerze, w Powidokach bodajże, w twojej, nie wiem, czy to była trzecia czy czwarta książka, wracasz gdzieś do czasów właśnie tych takiej szkoły średniej, gdzieś, gdzie już ten rower w twoim życiu obecny jak najbardziej był. Natomiast twoje pisanie o podróżach zaczęło się od książek jednak stricte podróżniczych. Campa w sakwach, makaron w sakwach. Potem pojawiają się chyba Powidoki, Sen powrotu, następna książka. I one już są bardziej takimi refleksjami o życiu w podróży, bo ty jak jedziesz gdzieś, pakujesz rower w podróż na inny kontynent, to raczej jedziesz długo. Z czego to wynikało, że nagle pojawiła się taka przemiana też w kontekście tych twoich książek?
Tak, wiesz, bardzo ciekawy wątek poruszyłeś. To znaczy, nie, wydaje się, że nie odpowiem ci na pytanie, z czego to wynikało, bo tak naprawdę sam nie wiem, ale tak, rzeczywiście tak to wygląda. To znaczy, moje pierwsze podróże nie miały nic wspólnego z pisaniem. Nie zapisywałem notatek, taki powiedzmy wczesny jeszcze, kiedy byłem na uniwersytecie, jeździłem głównie po Europie. Ja nawet nie zabierałem aparatu czasami, więc wtedy pamiętam wyjazd na przykład taki do Dolomity, czy do Hiszpanii, czy do Francji, dwa wyjazdy. To w ogóle jechałem nawet bez aparatu, żeby mieć lekki bagaż jak najlżejszy, żeby jak najwięcej nabić kilometrów. Wtedy jeszcze zależało mi na nabijaniu kilometrów. Miałem na to i siłę, i ochotę. Teraz mam jednego mniej i drugiego mniej. Ale rzeczywiście w pewnym momencie pojawił się pomysł z tą pierwszą książką. To był rok 2010, końcówka roku, kiedy wydawnictwo Bezdroża się do mnie zwróciło z pytaniem, czy nie mógłbym im czegoś napisać. Oni wtedy wychodzili z taką serią Szlaki ludzi ciekawych, a w ogóle tą jakby cały pomysł wyszedł od Andrzeja Urbanika, organizatora takich spotkań OSOD. I tam jakby od tego OSOD-u, można powiedzieć, trochę się wszystko zaczęło. One jeszcze były wtedy organizowane w Szczyrku. I jakby stanęło, że wyjdzie pierwsza książka Campa w Sakwach. No i od tamtej pory jakby rzeczywiście chyba pomyślałem, że mogę być postrzegany, uważany choćby przez samego siebie jako pisarza. Pisarz to jest dla mnie bardzo takie duże słowo. Ja uważam, że jeszcze nie jestem właśnie pisarzem, bo porównuję się z osobami, które dla mnie są bardzo znaczące i widzę nadal jakby różnice. Nie chodzi o styl, chodzi chyba jeszcze o umiejętność dokładnego wyrażenia tego, co ja chcę wyrazić. Może jestem na dobrej drodze, może nie, może już pewnego etapu nie przeskoczę i może to jest wszystko, co osiągnąłem. Jeśli chodzi o osobę piszącą, to już więcej jakby w tym temacie, no tutaj jakby nie rozwinę się, że się tak wyrażę, bowiem tak jak wspomniałeś, te dwie pierwsze książki, one były bardzo podróżnicze. Mnóstwo informacji kontekstowych, ta Campa w Sakwach, czyli mój wyjazd do Tybetu, tam kilka wyjazdów do Tybetu, Nepal i druga opisująca moje wyjazdy w Kordyliery do Ameryki Północnej i Południowej, Wandy. I to były takie stricte książki podróżnicze i potem, tak jak wspomniałeś, ukazała się ta trzecia książka, bo Widoki, i ona właśnie, ja nie wiem jak to się stało, ale ja sam wiem, że tak się stało, że ta książka stylistycznie, stylowo i tematycznie też chyba, ona mnie po prostu wyniosła na inny poziom. I mnie się wydaje, że ja na tym poziomie się zatrzymałem. I te wszystkie kolejne książki, one mniej więcej jakby są na tym samym poziomie, który nadal mnie nie zadowala. Może postawię kropkę w tym momencie.
To ja, żeby podsumować i naszym słuchaczom jakby dać też szerszy ogląd na to, co powiedziałeś, no ja tutaj muszę troszeczkę podyskutować z tobą i powiedzieć zdecydowanie, że chyba właśnie nawet patrząc na okładki i na książkę Powidoki, to jest właśnie ten moment, w którym już możesz o sobie zdecydowanie mówić jako o pisarzu. A dla Państwa informacji dodam, że Piotr Szczerzysz za książkę właśnie Powidoki w 2015 roku otrzymał Nagrodę Bursztynowego Motyla w konkursie imienia Arkadego Fidera oraz Nagrodę Magellana w kategorii Najlepsza Książka Podróżnicza. Radio Kraków, program Między Biegunami. Dzisiaj rozmawiamy o podróżach i życiu Piotra Szczerzysza, który jest naszym gościem, współczesnego nomady, który od 30 lat włóczy się po świecie ze swoim jednośladem. Piotr, wspominałeś w poprzednim wejściu, że te początki twoich wyjazdów po Europie, nawet bez aparatu fotograficznego, gdzie nie rejestrowałeś specjalnie tego, jak przeżywasz podróże, gdzie jesteś za pomocą aparatu czy kamery, tylko po prostu to były wyjazdy w jakimś celu, pojechać, wrócić. Zmieniły się, ewoluowały. Ja tak sobie myślę o tych twoich wielu podróżach Panamerykaną z Alaski na ziemię ognistą, bo to było wiele wyjazdów. Ta podróż wiele razy się kończyła, ale wiele razy ją zaczynałeś na nowo. To była też ewolucja ciebie jako podróżnika, że pomimo pewnych niepowodzeń, problemów, wypadków losowych, właśnie gdzieś tam w Ameryce Północnej, w Ameryce Południowej, ty wracałeś na tę drogę?
Podróżnika i człowieka.
No właśnie.
No to znaczy ta ewolucja, tak, ewolucja. Jeżeli podróżnik to jest kolejne słowo, które ma dla mnie ogromne znaczenie. I tak jak nie definiuję siebie jako pisarza, tak daleko mi do definiowania siebie jako podróżnika, no ale no, tak, kiedyś jest taki w internecie cykl tagi egzystencjalne. Teraz przypomniało mi się, jak Marek Bieńczyk kiedyś się wypowiadał, pisarz, to jest akurat pisarz, którego cenię, I on jednym z tych tagów egzystencjalnych, jeden jakby otagował siebie egzystencjalnie, mówiąc, no, że jest pisarzem, bo jest tak nazywany. No, jakby nie da się ukryć, że jest. Więc jednak wracając do podróżnika, no ja siebie nie lubię definiować jako podróżnika, ale no w jakimś tam sensie tym podróżnikiem chyba jednak jestem. To znaczy, tak jak jeszcze 10 lat temu bym się tak nie nazwał publicznie, to teraz już czasami zdarza mi się to robić. I dlaczego? Czy to jest związane z tym, że teraz moje podróże są w jakiś sposób skonkretyzowane, że mają cel, albo że są dłuższe? Właśnie chyba nie. To znaczy, wydaje mi się, że tak jak to pisanie ewoluowało, ta podróż też ewoluowała, ale w tym znaczeniu, że ja ją trochę teraz utożsamiam, podróż, jako życie. To jest też no, taka metafora bardzo może wytarta już. Życie jako podróż, podróż jako życie. Ale no jakby tak to u mnie wygląda teraz, powiedzmy, chyba bardziej niż kiedyś, bowiem no mając tą w cudzysłowie typową pracę i pracując tam od 8 do 16, ja akurat trochę krócej pracowałem, bo pracowałem w szkole, to nie mogłem sobie pozwolić na dłuższe wyjazdy. No mogłem sobie pozwolić na 2 tygodnie w ferie zimowe, 2 miesiące wakacji, co i tak było dużo w porównaniu z typowym urlopem przeciętnego Polaka. Natomiast no, to były krótkie wyjazdy. Jak przestałem pracować w 2011 roku, czyli już od 12 lat nie mam takiej normalnej pracy. Może zaraz też słuchacze mają teraz może w głowie, z czego się utrzymuje. No właśnie utrzymuje się z podróżowania. To akurat jest wątek, który może poruszymy później, może nie, ale... Wracając do tej ewolucji, że to utrzymywanie się z podróżowania, to znaczy nie na zasadzie, że podróż stała się moją pracą, ale ta wypadkowa tych wyjazdów, czyli że mogłem wrócić do Polski, powiedzieć o podróży, dostać za to pieniądze, ukazały się kolejne książki, z których też były jakieś pieniądze, byłem zapraszany przez biblioteki, domy kultury, jakieś instytucje, które organizowały spotkania z podróżnikami i tak dalej, no i to umożliwiało mi odłożyć trochę tego grosza i pojechać, być w drodze dłużej. Natomiast no, ta droga, właśnie droga stała się celem. Znaczy, bycie w drodze, smakowanie tej drogi wszystkimi zmysłami, spotkania z ludźmi, spotkania też z samym sobą, to znaczy taka podróż wewnętrzna, bardzo paralelna. To znaczy ja jestem na zewnątrz, rozmawiam z ludźmi spotykanymi, ale też no, lubię swoją samotność, lubię być sam, lubię przebywać we własnym towarzystwie, że się tak wyrażę, i w jakiś sposób, który trudno opisać, który trudno wyrazić, na pewno mnie to w jakiś tam sposób ubogaciło i jakby może efektem właśnie ubocznym tego wewnętrznego wzrostu są książki. Jakby tych podróży nie było, nie byłoby tych książek. Te książki są jakby efektem tych podróży. Ja nie napisałbym niczego, gdyby nie było tych podróży. Nawet ta książka ostatnia, która dotyczy śmierci mojej mamy, też w zasadzie zahacza o podróże w moim życiu, o jakieś wczesne podróże z dzieciństwa, o późniejsze. Także też się wiąże z podróżowaniem. Jakbym miał odpowiedzieć na pytanie, czym jest dla mnie podróż, to byłoby mi bardzo ciężko to chyba na to pytanie odpowiedzieć. Bowiem teraz jakby... No, to moje życie w pewnym sensie z podróżą. Jeszcze raz użyję tej wytartej metafory. I teraz no, jakby ciągnie mnie znów w drodze. Chwilowo jestem w Polsce, bo miałem wypadek w Stanach. Byłem kilka miesięcy i się poparzyłem, zalałem się wrzątkiem, musiałem wrócić do Polski. Ale chciałbym jeszcze trochę pojeździć. Ja osobiście jakby mam w sobie potrzebę przemieszczania się. Są osoby, którym wystarczają podróże wyobrażeniowe po świecie wyobraźni, po w świecie książek. Ja muszę się przemieszczać, potrzebna mi jest ta fizyczność. I tej fizyczności teraz trochę mi brakuje. Może kropka, bo się znów rozgadałem.
No wiesz co, ale powiedziałeś o tym, że na samym początku, że czasami już mówisz o sobie jako podróżnik, ale nie definiujesz jeszcze tego. Nie wiesz, jak zdefiniować też podróż u siebie. A jesteś w stanie zdefiniować, kim jest podróżnik?
Tak, podróżnik, wydaje mi się, że tego, czego mi brakuje, żeby określić siebie takim, no nie wiem, 100% podróżnikiem, jest chyba no pewne przywiązanie do pewnych rzeczy, które uniemożliwiają mi podróżowanie, że się tak wyrażę. To znaczy ja ciągle chyba jednak nie zdecydowałem się, jak ja chcę żyć. Mam 50 lat, i ciągle nie wiem, naprawdę, uwierzcie mi, mam 50 lat i nadal nie wiem, co powinno dla mnie być, co jest dla mnie dobre. To znaczy wewnętrznie czuję się nomadą, wewnętrznie czuję potrzebę przemieszczania się, ale mam też na przykład potrzebę zakorzenienia. I nie wiem, nadal nie wiem. Po 50 latach, jak jestem w drodze, to tęsknię za domem, jak jestem teraz w domu, tęsknię za drogą i nie potrafię zdecydować się na jeden kierunek. Wydaje mi się, że prawdziwy podróżnik, to znaczy osoba, która prawdziwie postrzega życie jako podróż, niezależnie od tego, czy się właśnie przemieszcza, czy nie, to jest osoba, która zdecydowała się na jeden kierunek i która jest bardzo konsekwentna w wyborze tego kierunku. A ja nie jestem konsekwentny, tak się miotam. Jestem takim właściwie, no nie wiem, no, koziołkiem matołkiem trochę, prawda? Wyjechał koziołek z Pacanowa i wrócił do tego Pacanowa i no i tak dalej. Także, że oczywiście zdaję sobie sprawę, że wszystko jest na wyciągnięcie ręki. Jest przepiękny wiersz Kawa Pisa o Dace opowiadający, znów jakby obrazując pewnego rodzaju metaforę w podróży jako pewnego rodzaju drogi szukania, znaczy drogi i szukania drogi, która z powrotem doprowadzi do domu, ale takiego domu jakby na nowo odkrytego, że wszystko to, co tutaj jest, docenimy dopiero wtedy, kiedy no, na chwilę to pozostawimy, na chwilę bądź dłużej. Natomiast no, ja nie mogę się nadal zdecydować właśnie, co jest dla mnie ważne. I gdybym ja był takim stuprocentowym podróżnikiem, to albo bym wreszcie tutaj siedział na tyłku i podróżował wyobrażeniowo, albo bym ruszył w drogę i może już tu nigdy nie wrócił. Nie wiem, a może się mylę, może właśnie tak nie jest. Może ta podróż zawsze wiąże się z pewnym rodzajem dysonansu takiego i niezdecydowania i każdy podróżnik ma to w sobie, że ciągnie go w drogę i jak jest w drodze, to tęskni za domem. Myślę teraz nawet o moich konkretnych znajomych, którzy podróżują mniej bądź więcej i mam nawet, nie będę wymieniał, ale myślę o konkretnych osobach, które mówią często podobne rzeczy, że jak są w drodze, to tęsknią za domem, a w domu ich no, niesie i chcieliby gdzieś pojechać.
I tu będzie kropka.
To nie jest związane właśnie z jakimś wyczynem, czy z jakąś, z czymś niebotycznym, czego ja jeszcze nie osiągnąłem i nie wiem, dojdę na biegun, będę podróżnikiem. Nie, to w ogóle nie o to chodzi. Chyba właśnie chodzi o tą jakby taką samoświadomość, jakąś introspekcję, takie wejrzenie w siebie i świadomość, co jest naprawdę ważne, co jest ważne w życiu i z czym jest mi dobrze, co jest mną i żeby nie było takiego właśnie rozchwiania. I mi tego brakuje.
Dzisiaj w programie Między Biegunami takie spotkanie trochę emerytów.
Podróżniczo-filozoficzne, sentymentalne.
Tak jak Piotr Strzeżysz dzisiaj z nami. Opowiadałeś o tej swojej przemianie, czy drodze, o podróżach, o filozoficznym takim aspekcie.
O podróży przez życie.
O podróży przez życie. Ale chciałem teraz, bo byłeś ostatnio i na 50N Festiwalu, ale później pojechałeś na Kolosy, czyli tam, gdzie wręcza się nagrody za dokonania i obserwujesz środowisko od wielu, wielu lat.
Obserwujesz nowe pokolenia osób podróżujących, młodszych naszych kolegów, koleżanki, którzy też różnego rodzaju wyróżnienia otrzymują.
Już nigdy nie będzie takiego lata? Jak tak spoglądasz na tych młodych? Parafrazując piosenkę Świetlickiego?
Tak. Ja jestem bardzo daleki od wypowiadania się w imieniu kogoś. Tak jak kiedyś chyba często nawet dość to robiłem, to teraz staram się, mam nadzieję, że nie robię tego więcej, bowiem no, ludzie są różni, natomiast rzeczywiście widzę, to może się mylę, ale jednak wydaje mi się, że tak jest, że pewna rzecz się nie zmienia. To znaczy, że jest pewien etap w życiu człowieka, w którym, jeśli chodzi o podróżowanie, że te podróże, one mogą, oczywiście nie muszą, ale wydaje mi się, że tak jest, że to się nie zmienia. To było 20 lat temu, jest teraz, pewnie będzie za 20 lat. Że one są przeżywane, one są planowane, one są realizowane po to, żeby coś osiągnąć. I dobrym przykładem są właśnie te Kolosy, które, powiem wam, że mnie na przykład strasznie zepsuły. To znaczy one nie tylko mnie zepsuły, one mnie też w jakiś sposób wzbogaciły i tak dalej.
Jesteś w końcu laureatem Kolosa w kategorii podróże.
Tak, ale był taki okres w moim życiu, to były tam powiedzmy 20 parę lat temu, nie, mniej, tam kilkanaście. Tak, kilkanaście, żeby nie przesadzić, to no ja miałem nieprawdopodobne ciśnienie, żeby dostać tego kolosa. Znaczy moje wyjazdy właśnie miały za cel jakby gdzieś pojechać i zrobić jakiś wyczyn. I ja miałem potworne ciśnienie, żeby tego kolosa, a przynajmniej to wyróżnienie dostać. I teraz nie rozmawiałem oczywiście dosłownie z osobami młodszymi, które poznałem na tych spotkaniach, ale jestem przekonany, że one nawet jeżeli o tym nie mówią, to też to robią. Nie wszyscy oczywiście. I to ja nie wiem, czy to jest dobre. Nie chcę tego oceniać i wartościować. Jeżeli to jest tylko sam cel w sobie, to nie wiem, ale... Właśnie to znaczy, dlaczego mówię, że to mnie popsuło? Dlatego, że miałem na przykład taki epizod w swoim życiu, kiedy bardzo chciałem obie Ameryki przejechać. I to już pomijając, że to był bardzo, bardzo, no, jakby była to możliwość bycia w drodze przez dłuższy czas, bo to jest jednak szmat drogi, prawie 30 tysięcy kilometrów, powiedzmy tam plus minus 2 tysiące, zależy jak się jedzie. No to jednak myślałem, że fajnie by było dostać kolosa. Jak w końcu dostałem tego kolosa, to sobie pomyślałem, że ale ja przecież nie zasłużyłem na tego kolosa, bo tak naprawdę przyjechałem do obie Ameryki, ale do końca nie dojechałem. I powiem wam, że potem jakby chciałem sobie tak samemu sobie udowodnić, że zasłużyłem na tego kolosa i w pewnym sensie to pojechałem jeszcze raz, żeby przejechać do obie Ameryki, żeby jakby mieć taki święty spokój, że aha, dobra, jednak zasłużyłem na tego kolosa. Więc przejechałem teraz do Ameryki w obie strony, żeby tego jakby mieć święty spokój w głowie, że zasłużyłem na kolosa. Czy to nie jest nienormalne, to jest nienormalne. Ale to znaczy, to nie był jedyny powód, ale był też. I teraz a propos tego postrzegania, no nie wiem, podróży teraz wśród młodszego pokolenia. Myślę, że to wiele się nie zmienia. Znaczy, no teraz są gadżety, są rowery, ale też to jest bardziej chyba indywidualne. Jednak są osoby, które nie przywiązują do tego wagi, są osoby, które przywiązują nawet w naszym przecież w swoim pokoleniu tam już.
Piotr, a ja ci wejdę w słowo i odwrócę trochę to pytanie. A czy uważasz, że w tym momencie możliwe jest podróżowanie właśnie, bo rower zawsze pozostanie rowerem, nawet jeżeli będzie miał wspomaganie elektryczne, to ma dwa koła, pedały i po prostu trzeba mocno cisnąć, żeby gdzieś dojechać. Natomiast, nawet jeżeli ma się to wspomaganie, natomiast czy możliwa jest dzisiaj podróż bez aparatu fotograficznego, bez telefonu z aparatem ewentualnie albo innymi gadżetami, które relacjonują tę naszą podróż. My relacjonujemy, ale one nam umożliwiają to jako narzędzie. Bo ja pamiętam takie historie, my się znamy przecież ze dwie dekady, jak ty nie miałeś kasy na wyjazd, sprzedawałeś swój aparat fotograficzny, jechałeś z jakimś pożyczonym, prostym aparacikiem, takim dokumentacyjnym bardziej bym powiedział, mimo że fotografujesz bardzo dobrze, bo i parę nagród fotograficznych masz na koncie i tak dalej, i tak dalej. Kto widział twoje pokazy, ten wie. Czy możliwa jest podróż bez relacjonowania w social mediach, bez od razu wyjazdu, gdzie z tyłu głowy mamy przygotowanie prezentacji, filmu, nie wiadomo czego? Czy dzisiaj już żyjemy w takich czasach, że to jest wpisane?
Nie, to znaczy, tak, oczywiście jest, tylko jest ciśnienie, żeby to relacjonować, żeby się pokazać, żeby coś właśnie z tym zrobić, żeby w jakiś sposób to zaprocentowało. Jeżeli osoby traktują te podróże też jako pewien rodzaj potem jakby z formy zarabiania, to muszą mieć ten aparat, bo muszą to sfotografować, ja na przykład, prawda? No mógłbym pojechać bez aparatu, ale z założeniem takim przyjętym, że jeżeli wrócę z podróży, gdybym teraz na przykład, powiedzmy, wybieram się na pół roku, na rok gdzieś i nie zabiorę aparatu, nie będę robił zdjęć, no to potem nie zrobię z tego prezentacji, czyli de facto nie zarobię na tym. Znaczy nie jadę po to, żeby zarabiać, ale też nie wróciłem do powiedzmy normalnej pracy od do, żeby w jakiś sposób jednak zarabiać, no i jakby ta podróż jest w pewnym sensie moim może środkiem do tego, że potem po powrocie do Polski będę miał te inne środki, które umożliwią mi posiadanie jakiejś gotówki, bo jednak zupełnie bez pieniędzy się byłoby bardzo trudno. Także jakby to jakby jest możliwe, ale to chyba to po prostu zależy, jakie masz oczekiwania w stosunku do tej podróży. Na pewno jest to trudne. Jakby nawet gdybym miał teraz, powiedzmy, spadnie mi pół miliona, czy nawet 100 tysięcy, 50 tysięcy z nieba złoty i byłbym finansowo zabezpieczony na kilka lat, to mimo wszystko chyba i tak chciałbym zabrać aparat. Może robiłbym mniej zdjęć na zasadzie takiej pamiątki. Ale to znów teraz myślę, że to wszystko będzie po coś, bo na przykład te zdjęcia bardzo mi się przydają, kiedy potem piszę w książce o zdarzeniach. I te zdjęcia przypominają mi pewne sytuacje, pewne osoby, które ja spotkałem. Jakbym nie miał zdjęć, to o pewnych osobach bym zupełnie zapomniałbym. To jest na zasadzie trochę takiej notatki, tylko wizualnej. Ale wiesz, powiem ci, że wracając do pytania, ja znam takie osoby, które tak podróżują. Znam takie osoby tutaj w Polsce, tylko po prostu o tych, jakby człowiek, jakby tkwiący w tym świadku podróżniczym, w cudzysłowie, nie wie o takich osobach, no bo ich nie ma, no bo nie mają konta na fejsie, czy Instagramie, czy tam teraz tym TikToku, nie robią zdjęć, nie afiszują się tymi nawet wyczynami, bym powiedział. Znam takie osoby w Polsce, które podróżują rowerami i kompletnie nie są zainteresowane opowiadaniem o tym. I robią takie rzeczy, że się włos jeżdża na głowie i ich nie ma. To znaczy, no zna je rodzina, tam przyjaciele znają, ale oni nie są tym zainteresowani. Wiesz, ja byłem na przykład na Islandii 2 lata temu, i spotkałem tam Niemkę, dla której to w ogóle był pierwszy wyjazd rowerowy. Ona sobie po prostu kupiła sobie rower i pojechała na Islandię rowerem. Ona miała ze sobą aparat, jechałem z nią kilka dni, przez te kilka dni ona zrobiła chyba 2 zdjęcia. Jedno zrobiła nam wspólne, jedno sobie, kiedyś tam jak spuchła jej twarz, bo coś ją ugryzło w nocy, na zasadzie, żeby to pokazać rodzinie. W ogóle nie robiła zdjęć, rozumiesz? To znaczy, jak ja jej powiedziałem, że ja wrócę do Polski i z tego wyjazdu będę robił jakieś prezentacje, to ona się zapytała, ale jak to, i ktoś przyjdzie tego słuchać?
Nie wiedziała, z kim rozmawia.
Jedzie. I dla niej to było takie naturalne, że ona jedzie przez tą wyspę i jeszcze ona przejechała tą 35, taką dość trudną drogę ze mną, a potem jeszcze taką 25 wracała z, jakby tam od bardziej wschodniej strony wyspy do takiej dolinki Landmanna Laugar. Także ona zrobiła, wiesz, ona zrobiła coś, za co w Polsce na kolosach to by dostała wyróżnienie za wyczyn roku. A dla niej to po prostu był wyjazd zrobiony po to, bo chciała to zrobić. Bez jakiejś potrzeby potem opowiadania o tym, zarabiania na tym i tak dalej. Także da się, są takie osoby, nadal to można robić. Ona miała super rower, była doskonale wyposażona, także ta cała technologia współczesna na pewno ułatwia to podróżowanie, ale to jest twój wybór, no jakby nie musisz przecież w to brnąć. Teraz ja sobie założyłem niedawno konto na Instagramie i na fejsie, żyłem wiele lat bez fejsa, ja mam Facebooka dopiero 2 lata. Jak jechałem przez obie Ameryki, jechałem bez telefonu. Jechałem 1,5 roku, nie miałem telefonu ze sobą. Miałem aparat, robiłem zdjęcie aparatem, ale nie miałem telefonu, jakby to był mój wybór. Teraz chyba byłoby mi ciężko się przestawić, to znaczy znów jechać bez telefonu. Zależy, gdzie bym jechał, ale powiem ci, że ten Facebook na przykład, jeżeli jest odpowiednio jakby dobrze wykorzystywany, no jest to narzędzie. No, to
jak, no jasne.
No nie szkoda. Wszystko się zaczyna, jeżeli zaczynasz tego nadużywać, no jeżeli to się staje właśnie celem samym w sobie i zaciera tą radość po prostu z podróżowania. Jeżeli to nie zabiera radości z podróżowania, no to niech sobie ktoś jedzie z czym chce, nawet z dronem. Jeżeli ma czas na to, żeby tego drona wyjąć, to wszystko, jakieś kable, ładowarki, wiesz, jakaś cała masa tej elektroniki, ale jeżeli kogoś to bawi, ma ktoś na to czas i nadal ma z tego radość i go to cieszy, no to jest
niech
super,
walczy.
No.
Ale dobrze, że są tacy ludzie, którzy to relacjonują jednak, bo oni są motywacją dla tych, którzy jeszcze nie podróżują. I niech tak zostanie.
My też się cieszymy, Piotr, że ty w czasie swoich podróży jednak zawsze ten jakiś aparat masz, bo na twojej stronie internetowej On The Bike można zobaczyć te archiwalne materiały. Cieszę się, że ty wracasz do tych archiwów swoich opasłych i przygotowujesz takie materiały wideo, w których wracasz do tych swoich poprzednich podróży z różnych części świata. Natomiast my dzisiaj dla państwa mamy 3 książeczki, Piotra, od wydawnictwa Bezdroża.
Niespełnienia, bieguny@radiokrakow.pl. I nie będziemy ciebie, Piotrze, pytać o pytanie, a ja sam wymyśliłem na szybko pytanie, w którym roku Piotr otrzymał kolosa, o którym wspominał. Proszę pisać bieguny@radiokrakow.pl, imię, nazwisko, a dla 3 pierwszych osób...
Z poprawną odpowiedzią
ta książka od Piotra Strzeżysza. Piotr, wielkie dzięki za dzisiejsze spotkanie.
To już koniec? To jeszcze ostatnią rzecz mogę na koniec jeszcze powiedzieć?
Pewnie,
jasne.
Bo a propos właśnie tego, co ja robię, czyli to, że fotografuję i jakby pokazuję się na tych festiwalach, to nawiążę kilka, dosłownie to chyba było przedwczoraj, bo słuchałem Dwójki i była audycja z Janusim i on tam powiedział coś takiego, że trzeba narzucać się światu, aby świat uwierzył, że jesteśmy potrzebni. bardzo mi się to spodobało. To jest dokładnie to, co ja myślę. To znaczy, że jeżeli ja uważam, że to jest wartościowe, a uważam, że to jest wartościowe, to ja muszę się w pewnym sensie z tym narzucić, przyjechać na ten festiwal. To jest pewna forma narzucania się, ale taka pozytywna, po to, żeby podzielić się tym wszystkim, czego ja doświadczyłem w drodze, podzielić się z innymi, innych zachęcić do tego, żeby po prostu dobrze żyli, żeby byli dobrymi podróżnikami, żeby się uśmiechali i mieli radość z tej podróży, niezależnie od tego, czy to jest podróż w domu wyobrażeniowa, czy fizyczna.
Piotr Strzeż dzisiaj w programie Między Biegunami, ale to jeszcze nie koniec naszego programu, więc proszę pozostać z Radiem Kraków.
Program Między Biegunami na antenie Radia Kraków, a z nami kolejny gość programu, Wojciech Knapik, dyrektor Centrum Kultury w Starym Sączu imienia Ady Sari, organizator festiwalu podróżniczego Bonaventura. Witaj, Wojtku.
Witam wszystkich, witam was.
Drodzy państwo, my w poprzedniej części naszego programu rozmawialiśmy z Piotrem Strzeżyszem i Piotr jest takim łącznikiem dzisiejszego naszego podróżniczego spotkania w Radiu Kraków, bo Piotr też był gościem festiwalu Bonaventura na jednej z poprzednich edycji. Festiwalu, który w tym momencie 11. edycja trwa, a Piotr kilka lat temu został laureatem Nagrody Publiczności u ciebie, Wojtku. Tak było?
Tak, no Piotr jest uwielbiany przez publiczność chyba wszystkich festiwali. U nas występował dwa razy z różnymi pokazami. Raz wygrał festiwal, no później już był gościem specjalnym poza konkursem, bo nie o to chodzi, żeby te same osoby wygrywały Nagrodę Publiczności co roku. Tak wszystko się zgadza. Piotr zapisał się w historii naszego festiwalu złotymi zgłoskami.
Słuchaj, festiwal Bonaventura w Starym Sączu, kawał historii, 11. edycja. Wiemy, że były ciężkie lata pandemiczne. W tamtym roku edycja jubileuszowa 10. Sobota po południu. Jakie plany na wieczór i na niedzielę jeszcze u was?
No jesteśmy w trakcie maratonu podróżniczego. Został nam rzeczywiście popołudniowy blok C, my go nazywamy. 4 prelekcje. O Chinach będą opowiadali Małgorzata Kluch i Kasper Rosiak, którzy no, podróżowali po świecie, ale w Chinach zatrzymali się na 4 lata i tam pomieszkiwali, pracowali jako nauczyciele języka angielskiego, więc mogą nam o tym kraju powiedzieć trochę z perspektywy takiego emigranta, który no, dłuższy czas tam spędził, a nie powiedzmy taki typowy wyjazd turystyczny składający się z kilku tygodni. Marcin Korzonek, cyklista znany, popularyzator właśnie podróżowania na rowerze, tym razem opowie o swojej wyprawie do Chile, gdzie zadaniem jego i planem było wjechanie rowerem na szczyt wulkanu 6000. No zobaczymy przede wszystkim i wysłuchamy, czy mu się to udało, a że Marcin też potrafi opowiadać, to też przekonaliśmy się już kiedyś przed laty na Bonaventurze. Będzie też pokaz o Sokotrze, wyspie na Oceanie Indyjskim u brzegu Somalii, ale należącej do Jemenu, no i tutaj takie zdziwienie, przecież Jemen kojarzony jest z wojną, ale akurat wyspa Sokotra jest wolna od tego konfliktu zbrojnego i od jakiegoś czasu podróżnicy tam również się zapuszczają. I ostatni pokaz wieczorny, tym razem nie jakaś bardzo daleka egzotyka, bo Polska. Małgosia Lebda, poetka, i Rafał Siderski, fotograf, opowiedzą nam o biegu wzdłuż Wisły. Małgorzata Lebda długo się przygotowywała do tego i przebiegła w ciągu 20 kilku dni cały odcinek Wisły od źródeł do ujścia, czyli to było no, ponad 1100 kilometrów, no bo ten bieg nie był dokładnie tak jak najkrótszy nurt. I no piękna opowieść poetycka, ekologiczna, opowieść o swoich słabościach. Wszystkich serdecznie zapraszam. Z kolei w niedzielę poranny blok filmowy, 5 filmów starannie wyselekcjonowanych. Może nie będę ich wszystkich wymieniał, natomiast różne filmy, zarówno wspinaczkowe, jak i film Śniła mi się Połonina, taki bardzo emocjonalny film, sentymentalny, mówiący o no, końcu pewnej epoki, czyli zejściu Ludka Pińczuka z chatki Puchatka na Połoninie Wetlińskiej. Oglądałem ten film na innym festiwalu i powiem szczerze, nie tylko ja miałem mokre oczy ze wzruszenia, więc podobnych emocji spodziewamy się na Bonaventurze. No i później po południu już ostatni podsumowujący, taki finałowy blok. Zaczynamy od filmu Spektr o wspinaczce na bardzo taki charakterystyczny, trudny i niezwykle oddalony szczyt na Antarktydzie. Później spotkanie z Barbarą Prymakowską, to jest świetna osoba, pani pod 80, która 20 kilka lat temu zaczęła swoją przygodę już jako prawie 60-latka z bieganiem i obecnie no, jest taką jedną z najbardziej znanych maratonek. Mając 80 lat, cały czas uczestniczy w tych biegach długodystansowych, uczestniczy w zawodach, ma wiele medali na Mistrzostwach Świata i Europy w swojej kategorii, pochodzi z Tarnowa, więc jest taką świetną też ambasadorką naszego regionu, nie tylko swojego rodzinnego miasta. No i drugi gość specjalny, znany chyba również słuchaczom waszej audycji, Tomek Michniewicz, reporter, radiowiec, mówca motywacyjny, przede wszystkim podróżnik, pisarz, będzie opowiadał o światach równoległych, czyli że to, co te nasze wyobrażenia o różnych miejscach, różnych kulturach często są zupełnie różne od tego, jak to jest w rzeczywistości. Będzie nam trochę próbował wytłumaczyć, z czego to wynika, jakie mechanizmy rządzą tym, że w takiej powszechnej świadomości no, żyjemy w dużej mierze stereotypami na temat różnych kultur, różnych krajów, różnych miejsc. A kończymy koncertem. Staramy się promować i również pokazywać na naszym festiwalu muzykę świata, więc będziemy mogli wysłuchać muzyki Fado, tym razem w wykonaniu João de Sousy, Portugalczyka, który od kilku lat mieszka we Wrocławiu. I no, cieszymy się jeszcze na to, co nam zostało do końca festiwalu.
czyli będzie też sentymentalnie na finał, ale będzie lokalnie, światowo. Na pewno moc inspiracji ogromna. Wojtku, gdzie szukać dodatkowych informacji? Czy są jeszcze bilety? To myślę istotna informacja dla słuchaczy Radia Kraków.
Na nie wszystkie bloki są jeszcze bilety. No na ten właśnie sobotni, dzisiejszy blok już się skończyły. Ale cała niedziela w zasadzie jest jeszcze do Państwa dyspozycji. Czyli
to jest dobra wiadomość dla słuchaczy Radia Kraków.
Od godziny 11 zapraszamy na blok filmowy. Do godziny 15:30 potem godzinna przerwa techniczna. To przyznam się tak od kuchni, że to chodzi o po prostu próbę przed koncertem i potem od 16:30 no dokończymy gdzieś koło 21:30. Jest jeszcze co wysłuchać. Będą jeszcze do rozlosowania nagrody, upominki dla naszych do wygrania w różnych konkursach dla naszych gości, więc zapraszam.
Drodzy Państwo, Stary Sącz to jest to miejsce, które w ten weekend warto jeszcze odwiedzić. Centrum Kultury imienia Adesari w Starym Sączu, 11. Festiwal Podróży i Przygody Bonaventura. Zaproszenie bezpośrednio od organizatora i dyrektora Wojtka Knapika. My polecamy z całego serca.
A ja bardzo za to dziękuję. Bonaventura pamięta również ciebie, drogi redaktorze, ponieważ przez kilka lat, Bartku, uczestniczyłeś w naszym festiwalu, pomagałeś nam.
Wrócimy za rok.
I zapraszamy. Może uda ci się kiedyś jeszcze do nas dotrzeć, chociaż i twój festiwal trochę w podobnym okresie się odbywa. W tym roku szczęśliwie nie nałożyły się, jak to zdarzyło się w zeszłym roku.
Bartek obiecał, że będzie próbował, żeby się nie nakładały.
Będziemy rozciągać kalendarz.
Wielkie dzięki za dzisiejsze spotkanie.
Dziękuję. Dziękuję serdecznie Radio Kraków i wam.
A to był program Między Biegunami. Kuba Niziński.
Bartek Piziak. Do usłyszenia.